tak niebliski przelot tak dużej asteroidy zdarza się raz na 6 tysięcy lat. 6 tysięcy lat.
Okay.
Więc to jest ogromna asteroida, 340 metrów średnicy. Odkryliśmy ją w 2004 roku i wtedy była mała panika w JPL, dlatego że wydawało się przez 2 tygodnie, zanim żeśmy poprawili obliczenia kursu tej asteroidy, że jest 4% szansy, że uderzy w Ziemię. A taka asteroida tej wielkości, jakby uderzyła, to by zniszczyła jedno państwo, czy tam jeden stan Stanów Zjednoczonych. No, zniszczyłaby całą Polskę. To byłby krater.
Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT.
Partnerem programu jest Gold Saver, sklep, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku.
Przyznam, że ten materiał przygotowywałem na kiedy indziej, ale sprawy zaczęły przybierać szybszy obrót. Od kilku tygodni albo nie ma, albo jest mocno utrudniony kontakt z jednym z dwóch statków kosmicznych, które opuściły Układ Słoneczny. Chodzi o Voyagera 1. Być może to już jest jego faktyczny koniec. Kilka miesięcy temu byłem w jednej z głównych siedzib NASA, czyli JPL w Pasadenie w Kalifornii. Spotkałem się tam z Arturem Chmielewskim, inżynierem, ale także menadżerem wielu znanych misji kosmicznych. Przy okazji rozmów, zbierania materiałów, ale też uczenia się tego, czym tam zajmują się naukowcy, Artur w pewnym momencie mnie zapytał, czy chciałbym zobaczyć wierną kopię Voyagera. Tego Voyagera. No kto by nie chciał. I to jest niesamowita historia, bo Voyagery to statki budowane 50 lat temu, wysłane w kosmos w 1977 roku. I wyobrażacie sobie, że one dalej mniej lub bardziej działają? Sygnał radiowy między nimi a nami biegnie w jedną stronę wiele godzin i to jest niesamowita historia pod każdym względem. Także pod tym, że tych języków programowania czy tych sposobów budowania elektroniki dzisiaj już nikt nie praktykuje. A ludzie, inżynierowie, którzy byli w nich biegli, mają po 80-90 lat albo już nie żyją. To jak w takim razie tworzyć update'y? Jak zdalnie i to na taką odległość optymalizować działanie sondy? No i właśnie, sprawy przyspieszyły, bo kolejny tydzień albo nie ma, albo jest mocno utrudniony kontakt z Voyagerem 1. Te statki psuły się już wiele razy, ale zawsze udawało się je jakoś przywrócić do życia. Zresztą metodami przedziwnymi, łącznie z telepaniem na boki, czy wysyłaniem im sygnałów radiowych o maksymalnej mocy. Mówię o tym w najnowszym filmie na Nauka to Lubię, bardzo polecam. Z każdym jednak rokiem, z każdym kolejnym milionem kilometrów szansa na to, że Voyagery zamilkną na wieki, rośnie. Czy właśnie przyszedł czas na Voyagera 1? Tego nie wiem, ale niestety jest taka szansa. I właśnie dlatego postanowiłem trochę na szybko, trochę w spartańskich warunkach zadzwonić do Artura Chmielewskiego i porozmawiać z nim o Voyagerach. Artura zastałem nie u siebie w Pasadenie, ale w Waszyngtonie, w kwaterze głównej NASA, gdzie rozmawia o finansowaniu kolejnej, zupełnie innej misji, tym razem misji związanej z dość dużą asteroidą, która za niedługo przeleci ciut nad naszymi głowami. Będzie ją widać z Polski. W wywiadzie o tym też rozmawiamy. No więc porozmawialiśmy i o tej misji, a potem jakoś zeszło nam na misję Japończyków, na jeden z księżyców Marsa i już sama ta misja jest super ciekawym tematem na cały odcinek Naukowego Zero. Bo Artur powiedział mi, a przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że może dobrym pomysłem byłoby, gdyby ludzie zanim wylądują na powierzchni Marsa, najpierw wylądowali na jednym z niewielkich jego księżyców. No dobra. Nic więcej nie będę zdradzał, zapraszam Was na świeżą i ekskluzywną rozmowę z Arturem Chmielewskim, którego na samym początku zapytałem, gdzie teraz są sondy Voyager.
Żeby odpowiedzieć szybko Ci na pytanie, to chyba Voyager 1 jest jakieś 25 miliardów kilometrów od nas i Voyager 2 chyba jakieś 20 miliardów, także to są coś... 160 jednostek astronomicznych. Jednostka astronomiczna to jest...
Na Słońce. 150 milionów, nie?
Dystans między Słońcą, prawda? Mhm. Czyli to jest 160 razy dalej poza Układem Słonecznym, prawda? To już jest tak zwane Beyond Heliosphere, zaczynam tutaj nie mieć polskich słów, także będziesz musiał mi pomóc, ale to już jest tak zwany interstellar space, prawda? Czyli przestrzeń międzygwiezdna. No więc to jest niesamowicie daleko i z tego się uczymy, co jest poza Układem Słonecznym.
A dlatego, że one działają.
Ciągle się zacinają.
Mają no prawo.
45 lat. Jeden z nawet się zaciął na 8 miesięcy, także myśleliśmy, że to już jest kompletny koniec. No ale one potem się budzą. Jest to strasznie ciekawa sytuacja, dlatego, że wiesz, zbudowane były one 50 lat temu, lecą już 45 lat. Ta technologia jest bardzo stara, prawda? Więc jest troszeczkę taka śmieszna sytuacja, bo wyobraź sobie, jeżeli ktoś był, kto projektował tego Voyagera, był w sile wieku, miał 40 lat, no to teraz ta osoba, wiesz, ma 90 lat. Tak? Więc wtedy te wszystkie programy, które używaliśmy, ja wtedy używałem Fortran 77, prawda, był Algol, był Assembly Language, jest ciągle ten sam, te zera i jedynki, ale to wszystko, budowa tych wszystkich urządzeń tam, przekazywanie wiedzy, jak ten Voyager jest zbudowany, prawda, do młodszych pokoleń, to jest bardzo trudne, bo ci starsi ludzie już są bardzo starzy, którzy go projektowali. Ja pracowałem nad Voyagerem, znaczy on już leciał, ale dla mnie to było fascynujące, bo kiedyś, zresztą opisuję to w swojej książce, Odważ się robić wielkie rzeczy, jak do mnie przyszedł kierownik tej misji, Ed Stone, który potem został dyrektorem JPL, i mi mówił, Artur, ja pracowałem nad generatorami nuklearnymi wtedy, on mówi, Artur, oblicz mi, czy Voyager będzie działał za 30 lat. No wiesz, ja miałem wtedy ile? 22 lata czy coś takiego. Ktoś ci powie, jak masz 20 lat, co będzie za 30 lat, no to sobie myślisz, facet no, zgubił jedną klepkę, prawda? No ale oczywiście, ponieważ to był big boss, to mój szef, musiałem odpowiedzieć, ależ oczywiście, Ed, oczywiście, że zaraz to zrobię. No ale myślałem sobie, za 30 lat, jaki statek będzie działał za 30 lat? Przecież to jest no, fantazja. No ale powiedziałem mu, że będzie wystarczająco zasilania z tych generatorów nuklearnych. Po 30 latach on był bardzo zadowolony, bo powiedział mi tak, to wiesz co, Artur? To będzie pierwszy statek międzygwiezdny, bo wyjdzie z Układu Słonecznego. I będziemy go nazywali Interstellar Spacecraft. Ja sobie myślałem, no to było fajne, ale to za 30 lat, gdzie? Jaki statek? My projektujemy zwykle statki, żeby działały no najdłużej 17 lat. 18 to już nam, jak ja coś powiem, że statek będzie w planach działał 18 lat, no to już mówią mi, o to za duże ryzyko, to nie powinniśmy tego zaplanować w ten sposób, powinniśmy szybciej dolecieć i tak dalej, a to jest 45 lat. To po prostu niesamowite.
Okej, okay. One dalej działają, co prawda się zacinają, ale czy wy ściągacie, czy wy otrzymujecie od nich wciąż jakieś informacje?
No tak, bo wiesz, no to są jedyne instrumenty naukowe, które działają na takiej odległości.
Ale co one teraz mierzą?
Chcemy wiedzieć, prawda, bo my jesteśmy w Układzie Słonecznym. Wszystko w Układzie Słonecznym najbardziej jest pod wpływem Słońca. Jest solar wind, coronal mass ejections, Słońce cały czas pulsuje, wysyła te cząsteczki, prawda? Otrzymujemy światło, fotony. Wszystko, co się dzieje w Układzie Słonecznym, najważniejsze dlatego jest Słońce. Słońce ma też poza tym co? 98% chyba masy, całej masy Układu Słonecznego. To jest Słońce, a potem są jakieś tam inne rzeczy, włączając Ziemię. I to Słońce, prawda, jak sobie pomyślisz, pole magnetyczne i wszystkie cząsteczki są wysyłane w przestrzeń kosmiczną. No i one sam tam lecą, jak uderzą w Ziemię, czy tam, prawda, w inną planetę, no to się zatrzymują. Ale inaczej to lecą w tą przestrzeń międzyplanetarną, międzygwiezdną nawet, prawda? No więc jedna ciekawa rzecz było, z drugiej strony są inne, prawda, Słońca, inne gwiazdy z innych części galaktyki, i one mają wpływ, one też wystrzeliwują te cząsteczki. Są te bardzo energetyczne cząsteczki, tak zwane intergalactic rays, prawda, które uderzają ciągle w nasze komputery w statkach kosmicznych i zmieniają to z zero na jedynkę i nie wiemy wtedy, o co chodzi, co się stało, bo to oczywiście zmienia całe oprogramowanie i zwykle wtedy komputer przestaje dobrze działać i musimy wszystko zatrzymać i nową software załadować na statek. Ale te wszystkie cząsteczki, prawda, więc sobie wyobrażasz, w Układzie Słonecznym to jest dosyć gęste, mimo że Układ Słoneczny jest bardzo długi, prawda, bardzo szeroki, bardzo objętościowy, ogromny, dla nas się tak wydaje, to już wylecieliśmy poza niego i w pewnym momencie wpływ innych gwiazd jest taki sam jak wpływ Słońca w pewnej odległości. I właśnie tam doleciały Voyagery i teraz nam mówią, jaka jest gęstość tych cząsteczek, bo mają plasma instrument, particle instruments, przepraszam, muszę się przerzucić na polski.
Wszystko jest jasne.
Tak, więc wiesz, badamy, jaka jest gęstość tego, bo nikt tego nie wie. Oczywiście są modele, wspaniale, wielu z naukowców nad tym pracuje, ale nikt nie ma tego potwierdzenia. Także to jest jedyne dane, które dostajemy z takich odległości.
Ile trwa przebieg czy powrót sygnału od Voyagerów teraz?
Więc to jest też bardzo ciekawe, chyba Voyager 1 to zabiera coś 24 godziny i Voyager 2 chyba coś 20 godzin. Okay. 24 godziny. Także to trzeba mieć dużo cierpliwości, bo sobie wyobrażasz, prawda? Wysyłasz komendę, ona dochodzi do Voyagera 24 godziny później i potem zobaczymy, jaka jest reakcja, czy dostaliśmy dane z powrotem, one też idą 24 godziny, czyli 2 dni, prawda? Także no to, a jak coś nie zadziałało, nas trzeba pomyśleć o tym przez parę dni, wysłać następne instrukcje i znowu po 2 dniach się dowiadujesz, czy to działało.
No i to na pewno jest praca dla tych, którzy są bardzo nerwowi. O, to oni się rozumieją, że w takiej pracy luzują. Zmieniając trochę z Voyagera na inne misje, jak ty patrzysz na nawet nie tylko misję NASA, jak ty patrzysz na najbliższe plany, najbliższe liczone w miesiącach, no może roku, dwóch, na którą misję najbardziej czekasz? Która według ciebie jest najciekawsza?
No więc jestem w tej chwili w Waszyngtonie też, żeby rozmawiać z NASA Headquarters o takiej misji, która się nazywa DROID. DROID to jest misja, która to będzie rendezvous z asteroidą Apophis. Asteroida Apophis przeleci nam wszystkim nad głowami 13 kwietnia 2029 roku. Jak mówię, przeleci nam nad głowami, to znaczy przeleci nam nad głowami. Dlatego, że to jest wydarzenie, naukowcy obliczyli, takie bliski przelot tak dużej asteroidy zdarza się raz na 6 tysięcy lat.
Okay.
Więc to jest ogromna asteroida, 340 metrów średnicy i będzie leciała tak blisko, że będzie przelatywała przez tak zwaną geostationary orbit, tak? Geostacjonarną, tak, mówi się tak, po polsku.
Tak.
Więc to jest bardzo blisko, tam jest dużo statków kosmicznych, które w jednym punkcie się nad Ziemią unoszą, prawda, obserwują Ziemię. Także będzie to widoczne gołym okiem, będziecie widzieli asteroidę przelatującą gołym okiem, no oczywiście można używać lornetki czy teleskopy, no, tysiące teleskopów będzie skierowanych w nią, ale będzie widać to gołym okiem. Ty będziesz to widział, jeżeli będziesz w Polsce, ja nie będę tego widział, jeżeli będę w USA, bo wtedy będzie dzień, ale u was będzie noc, także to zobaczycie. I no to jest najbliższy przelot takiej asteroidy. I dlaczego ona nas bardzo ciekawi? No fajnie jest, no oczywiście to jest też bardzo ciekawe. Odkryliśmy ją w 2004 roku i wtedy była mała panika w JPL, dlatego że wydawało się przez 2 tygodnie, zanim żeśmy poprawili obliczenia kursu tej asteroidy, że jest 4% szansy, że uderzy w Ziemię. A taka asteroida tej wielkości, jakby uderzyła, to by zniszczyła jedno państwo, czy tam jeden stan Stanów Zjednoczonych. No, zniszczyłaby całą Polskę. To byłby krater, prawda? No i oczywiście by było straszne, ekonomiczne i zdrowotne by były z tego skutki na całym świecie. Także to jest niesamowita rzecz i I dlatego byliśmy bardzo, bardzo tym zafrapowani, musieliśmy te obliczenia poprawić. No ale teraz okazuje się, że nie uderzy w nas. 100% nie uderzy, ale przeleci bardzo blisko, a jak przeleci tak bardzo blisko, to grawitacja Ziemi będzie miała wpływ na tą asteroidę. I zobaczymy, czy ona jest zbudowana, my to nazywamy rubble pile. Ty chyba kiedyś mi powiedziałeś, ja nie wiem, jak to przetłumaczyć, rubble pile, bo są różne asteroidy. Chyba powiedziałeś mi, że ktoś z twojego tam zespołu powiedział mi, że to jest kupa śmieci po prostu. No tak, bo to są, jest kurz, jest lód, prawda, są głazy, są kamienie i to wszystko jest takie zlepione z początków powstania Układu Słonecznego. No i teraz jak przelatując koło Ziemi i Ziemia będzie miała mocną grawitację w tym najbliższym zbliżeniu, to wszystko może zacząć się przemieszczać, mogą być trzęsienia Ziemi, mogą głazy spadać, mogą być wystrzelone w przestrzeń. Także to chcemy zobaczyć, bo ona nam powie wszystko o tej asteroidzie. Także jak następna asteroida będzie się zbliżać do Ziemi, wiemy, że to się nie stanie przez jakieś co najmniej 200 lat, no to musimy wiedzieć, z czego ona jest zbudowana, jak ona jest zlepiona, żeby umieć zapobiec, prawda, z temu zderzeniu. Mhm. Także tu jestem w Waszyngtonie, żeby rozmawiać właśnie, wczoraj rozmawiałem z NASA Headquarters o tym, jak taką misję zbudować i robimy to razem, plany mamy z prywatnymi firmami, prywatnymi sponsorami, co jest też niesamowite, żeby tą misję zbudować i mieliśmy dyskusję na ten temat. To jest misja Droid na asteroidę Apophis. To jest, i to w tej chwili trzeba załatwić, mimo że to jest, bo wystrzelić ten statek trzeba będzie w 20, na początku, na końcu 27, na początku 28 roku, żeby tą trajektorię dograć tak, żeby ten statek leciał przy tej samej asteroidzie, jak ona przelatuje nad Ziemią. Także to jest misja, która mnie bardzo interesuje.
Okej, ja myślałem, że powiesz może o japońskiej misji lądowania na jednym z księżyców marsjańskich i to, o ile dobrze pamiętam, chyba dwukrotne ma to być lądowanie, albo może powiesz o Chińczykach, którzy chcą wylądować na tej odwróconej od nas stronie księżyca. To już zrobili wcześniej, ale wylądować, pobrać próbki, zapakować i wrócić na Ziemię. Jak patrzysz na te dwie misje?
No więc chyba mówisz o misji MMX, która będzie naprawdę fascynująca. To będzie lądowanie na księżycu Marsa Phobos i obserwacje drugiego księżyca Marsa.
I tam też mają być pobrane próbki, one też mają wrócić na Ziemię i to jest chyba w ogóle pierwszy w historii statek kosmiczny, który poleci do Marsa i wróci na Ziemię, bo tych, które leciały w jedną stronę, no tak jak wspominałeś wcześniej, jest całkiem sporo. Natomiast żaden stamtąd nie wrócił. Skoro mamy latać tam i z powrotem, to może rzeczywiście dobrze by było choć jeden wcześniej wysłać taki robotyczny, który poleci tam i z powrotem.
Tak, no to jest fascynująca misja. Tam też będzie na Phobos spuszczony malutki łazik, który Niemcy produkują, DLR. Rozmawiałem właśnie o tym z jego szefem, z którym się bardzo zaprzyjaźniłem, bo obydwaj żeśmy pracowali nad misją Rosetta, która leciała na kometę. No więc będzie malutki łazik jeździł po Phobosie. Phobos też, gdy planujemy misję astronautów pierwsze na Marsa, to jest to, to będą one mniej więcej tak samo jak Artemis misja, czyli ten, na przykład teraz Artemis 2 nie wyląduje na Księżycu, tylko przeleci dookoła Księżyca, no i będziemy wszystko to testować, jak byśmy opuścili ten lądownik na Księżyc. No i będziemy testować, jak ta kapsuła już z ludźmi, z astronautami wróci na Ziemię, prawda? A trzecia misja wyląduje. Tak samo będzie z Marsem, że pierwsza misja będzie tylko bezzałogowa, będziemy wszystko testować. Druga misja, astronauci przelecą dookoła Marsa i wrócą bez lądowania, bo lądowanie jest zawsze najbardziej stresujące, najtrudniejsze i najwięcej masy na to potrzeba, jest najbardziej niebezpieczne oczywiście dla astronautów. I dopiero trzecia misja wyląduje. A dlaczego o tym mówię? Bo na drugą misję myśleliśmy, no dobrze, ci astronauci 7 miesięcy lecą na Marsa, 7 miesięcy wracają, prawda? Może by zrobić lądowanie na Phobos. Dlaczego na przykład możemy wylądować na Phobos, na tym Księżycu, a nie na Marsie? Dlatego, że Phobos jest malutki, małe przyciąganie, prawda? Nie ma atmosfery, także tam statek może dosyć łatwo wylądować, no i potem no, być tam jeden dzień i wrócić na Ziemię. Także też bardzo jesteśmy zainteresowani tą misją MMX, bo nam dane o tym, ile jest pyłu na Phobos, prawda? I jak głęboko się taki statek by zapadł, czy to jest pył toksyczny, ile się go wzbije, prawda? Pył się wzbija, mała grawitacja, to zostanie taka chmura w powietrzu, czy będziemy coś widzieć wtedy i tak dalej. Także to są bardzo ważne też rzeczy dla przyszłości ludzkich lotów.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Liczę na to, że znowu znajdziesz dla nas czas za czas jakiś, jak będzie okazja albo i bez okazji.
Ja bardzo dziękuję, bo nauka to jest to, co ja bardzo lubię. Nie tylko lubię, ale bardzo lubię.
Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie i pozdrów Waszyngton. Ja cześć.
Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT.